Naszą wiedzę o czarnych dziurach można najprościej podsumować w ten sposób. To kosmiczne pułapki, z których nie ucieka absolutnie nic, a w ich samym centrum kryje się osobliwość. Punkt, w którym załamuje się cała znana nam fizyka. To tam kończy się przestrzeń, a czas przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale może takie podejście do czarnych dziur jest po prostu błędne? Często słyszymy, że do zrozumienia osobliwości potrzebujemy teorii kwantowej grawitacji. Ale nowy pomysł fizyków może stać w opozycji do tej koncepcji. Według nich problemem wcale nie jest sama grawitacja, ale fakt, że całkowicie zignorowaliśmy to, w jaki sposób z czasem radzi sobie fizyka kwantowa. Ich rozwiązaniem największej zagadki współczesnej astrofizyki mogą okazać się najprostsze tunele czasoprzestrzenne, które zamiast niszczyć informacje, dosłownie cofają ją w czasie do równoległego wszechświata. Generalnie brzmi jak odcinek serialu Star Trek i to jeszcze z pierwszej serii, ale warto przyjrzeć się temu podejściu. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Grupa fizyków ogłosiła właśnie, że znalazła sposób na rozwiązanie problemu osobliwości w teorii Einsteina. Co więcej, twierdzą oni, że ich nowy model rozwiązuje również słynny problem utraty informacji w czarnych dziurach. Zrobili to włączając do fizyki kwantowej tzw. mosty Einsteina-Rosena, czyli najprostszy typ tuneli czasoprzestrzennych, oczywiście matematycznych. Zanim jednak rzucimy się w wir równoległych wszechświatów i cofania się w czasie, musimy krok po kroku rozłożyć na czynniki pierwsze to, z czym tak naprawdę fizycy walczą od kilkudziesięciu lat. Zaczynamy od absolutnych fundamentów. Ogólna teoria względności to bez wątpienia życiowe dzieło Alberta Einsteina i nasz najlepszy opis tego, w jaki sposób działa grawitacja. Żeby ją zrozumieć, musimy wyobrazić sobie grawitację nie jako niewidzialną linę ciągnącą obiekty do siebie, ale jako geometrię. Przestrzeń i czas tworzą jedną elastyczną tkankę, czyli czasoprzestrzeń. Kładziemy na niej masywny obiekt, na przykład gwiazdę. Tkanka ta ugina się, tworząc zagłębienie. Mniejsze obiekty, takie jak planety, nie są magicznie przyciągane przez gwiazdę, tylko po prostu poruszają się po liniach prostych, ale w tej zakrzywionej przestrzeni, wpadając w utworzone zagłębienie. Jest to piękna i elegancka teoria. Problem polega jednak na tym, że równania ogólnej teorii względności Einsteina przewidują istnienie osobliwości. Pojawiają się na przykład podczas Wielkiego Wybuchu, a także właśnie we wnętrzach czarnych dziur. Czym jest ta nieszczęsna osobliwość? To punkt, w którym matematyka po prostu poddaje się i wychodzi z pokoju. Osobliwość to miejsce, w którym czasoprzestrzeń zwyczajnie kończy się, a jej krzywizna staje się nieskończenie wielka. I nie jest to tylko i wyłącznie jakiś taki, wiecie, matematyczny dyskomfort tych, co liczą, bo osobliwość to fizyczny absurd. W matematyce nie możemy dzielić przez zero, a osobliwość w czarnej dziurze, no to właśnie dokładnie taki błąd dzielenia przez zero, zaserwowany nam przez samą naturę. Masa zapada się do punktu o zerowej objętości, co oznacza nieskończoną gęstość i nieskończoną grawitację. No, sami słyszycie, że brzmi to nierozsądnie, co najmniej nierozsądnie. Dlaczego w ogóle materia zapada się w taki absurdalny punkt? Dlaczego nie zatrzyma się na jakimś sensownym etapie? No, tu na scenę wkracza fizyka kwantowa, a konkretnie zasada wykluczenia Pauliego. Wyobraźcie sobie wagon metra w godzinach szczytu. Pasażerowie to fermiony, czyli cząstki materii takie jak elektrony albo neutrony. Zasada Pauliego mówi nam jasno. Dwa identyczne fermiony nie mogą zajmować dokładnie tego samego stanu kwantowego w tym samym czasie. W naszym metrze oznacza to, że dwie osoby nie mogą usiąść na tym samym fotelu, co zazwyczaj byłoby dziwne, jakby nie patrzeć. Kiedy materia gwiazdy zapada się pod własnym ciężarem, pod własną masą, elektrony zaczynają się o siebie ocierać i stawiają opór. Ten opór nazywamy ciśnieniem degeneracji elektronowej i to ono utrzymuje przy życiu białe karły. Jeśli grawitacja jest silniejsza i zgniecie elektrony z protonami, powstają neutrony. Znowu działa zasada Pauliego. Neutrony mówią stop, ciaśniej już nie damy rady i tworzą gwiazdę neutronową. Ale jeśli masa jądra przekroczy pewną krytyczną granicę, to grawitacja staje się tak potężna, że łamie zasadę wykluczenia Pauliego. Wagon metra zostaje zgnieciony do rozmiarów atomu. Od tego momentu nie ma znanej nam siły we wszechświecie, która mogłaby powstrzymać dalsze zapadanie. Po prostu wszyscy siadają sobie na kolanach. Materia leci prosto w otchłań nieskończoności, tworząc osobliwość. I to właśnie ta nieskończoność powoduje gigantyczne problemy, kiedy próbujemy połączyć grawitację z fizyką kwantową. Te dwie dziedziny nauki wręcz nienawidzą się nawzajem, a czarne dziury to poligon, na którym ta nienawiść przyjmuje formę otwartej wojny. W teorii kwantowej panują ścisłe reguły zachowania informacji. Jeśli znacie dokładny stan układu kwantowego w tej chwili, no to równanie Schrödingera, czyli absolutny fundament mechaniki kwantowej, pozwala wam dokładnie obliczyć, co wydarzyło się wcześniej i co wydarzy się w przyszłości, czyli jak zachowa się na przykład cząstka. Z równania Schrödingera wynika, że informacja we wszechświecie nie może po prostu zniknąć. Mechanika kwantowa pozwala nam przewijać ten film z historią cząstki zarówno do przodu, jak i do tyłu. Ale to nie działa, przynajmniej wydaje się nie działać w przypadku osobliwości. W osobliwości przestrzeń i czas dobiegają końca, a wraz z nimi kończy się absolutnie wszystko. Gdy cząstka wpada do czarnej dziury i uderza w osobliwość, jej stan kwantowy zostaje wymazany z istnienia. Po prostu znika. I właśnie dlatego czarne dziury potrafią niszczyć informacje, albo przynajmniej wydaje się, że potrafią niszczyć informacje, i właśnie dlatego uważa się je za twory całkowicie niekompatybilne z fizyką kwantową, która po prostu na to nie pozwala. To zjawisko to, pewnie słyszeliście o tym, słynny paradoks informacyjny czarnych dziur. Paradoks informacyjny czarnych dziur przyciąga tak ogromną uwagę fizyków, ponieważ w rzeczywistości składa się z trzech odrębnych problemów. Pierwszym z nich jest sam problem osobliwości. W teoriach Einsteina, no generalnie wierzy się, że osobliwości to jedynie matematyczne artefakty, które nie powinny w ogóle wpływać na fizyczną rzeczywistość, że po prostu nie potrafimy policzyć tego obszaru w odpowiedni sposób. Drugim problemem jest to, jak połączyć grawitację z teorią kwantową. Czarne dziury stanowią tutaj, no jakby nie patrzeć, idealny przypadek, ponieważ dokładnie wiemy, co w nich idzie nie tak i w jaki sposób. A to z kolei otwiera przed nami możliwość znalezienia rozwiązania tego problemu. Trzecim i być może najbardziej fascynującym problemem ukrytym w utracie informacji wewnątrz czarnej dziury jest sama natura czasu. No bo jeśli się nad tym głębiej zastanowić, no to źródłem całego zamieszania jest to, że czas po prostu może się skończyć, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. Jest zatem coś fundamentalnego w czasie, czego wciąż nie rozumiemy. Fizycy próbowali już najróżniejszych sposobów na rozwiązanie tego problemu, a ich pomysły wahały się od szalonych, po nie oszukujmy się, jeszcze bardziej szalone. Autorzy najnowszego artykułu naukowego uznali, że czas przestać wymyślać abstrakcyjne łaty, no i trzeba wrócić do samych podstaw. Zadali sobie bardzo proste pytanie, jak działa czas w fizyce kwantowej i dlaczego ogólna teoria względności z tym opisem tak bardzo się nie zgadza. Ich zdaniem główny problem polega na tym, że kiedy analizujemy osobliwości w ogólnej teorii względności, nie możemy patrzeć tylko na jeden jedyny kierunek upływu czasu, czyli ten, który kończy się w osobliwości. Musimy połączyć tę sytuację z sytuacją odwróconą w czasie. No i wiecie co? W fizyce kwantowej robimy to właściwie cały czas. Dla przykładu antymateria, którą zazwyczaj traktujemy jako odwrotność zwykłej materii, antycząstkę można z powodzeniem zinterpretować matematycznie i fizycznie po prostu jako zwykłą cząstkę, która porusza się w czasie do tyłu. No, możemy tak to opisać. Autorzy publikacji twierdzą więc, że żeby rozwiązać problem nieodwracalności informacji niszczonej w osobliwości, musimy zrobić w ogólnej teorii względności dokładnie to samo, co robimy w fizyce kwantowej. Musimy przywrócić symetrię między poruszaniem się w czasie do przodu i do tyłu. No i tutaj wszystkie czerwone flagi zaczynają wiać, no bo w klasycznej fizyce nie widzimy przecież, żeby cokolwiek poruszało się do tyłu w czasie. Nie widzimy przecież podróżników w czasie, którzy przylatują tutaj do nas, czy pojawiają się, ciężko to w ogóle nazwać, w konkretnym, umówionym terminie, tak jak miało to miejsce chociażby podczas jednej z imprez wydanych przez Stephena Hawkinga właśnie do podróżników w czasie. No, jak pewnie się domyślacie, nie pojawił się żaden z nich. Ale wróćmy do tych naszych fizyków. Ich kluczowym, przełomowym pomysłem jest dokonanie tego za pomocą tak zwanych mostów Einsteina-Rosena, czyli tego poruszania się do przodu i do tyłu w czasie. Czym jest most Einsteina-Rosena? No i najprościej rzecz ujmując, to naukowa nazwa na tunel czasoprzestrzenny, taki, który znacie często z różnego rodzaju filmów science fiction. Most Einsteina-Rosena jest prawidłowym i znanym rozwiązaniem równań ogólnej teorii względności, czyli to jakby wynika z tej teorii. Albert Einstein i Nathan Rosen odkryli je jeszcze w 1935 roku, no i sami zinterpretowali ten twór matematyczny jako fizyczne połączenie pomiędzy dwoma odrębnymi wszechświatami. No tak sobie to zinterpretowali. To najprostszy możliwy typ tunelu czasoprzestrzennego, który łączy nam dwa odległe punkty w czasoprzestrzeni, robiąc niejako drogę na skróty. Na pewno kojarzycie tą wyświechtaną kliszę, czyli pokazywanie tego na przykładzie kartki papieru, którą zginamy i przebijamy długopisem. No to jest mniej więcej właśnie to. Co najważniejsze dla naszych fizyków, taki most nadal posiada osobliwości, ale działa w czasie do przodu w dokładnie taki sam sposób, w jaki działa w czasie do tyłu. No i oznacza to, że ma on jedną gałąź, w której cząstki wpadają do osobliwości i jedną, z której z tej osobliwości wylatują. Tu pewnie świta wam termin biała dziura. Autorzy badania stwierdzają zatem, że z pełnym przekonaniem, jakby nie patrzeć, no zobaczcie, to jest dokładnie to, czego od zawsze potrzebowaliśmy, żeby rozwiązać problem utraty informacji w czarnych dziurach. Zamiast patrzeć tylko i wyłącznie na pojedynczy stan kwantowy cząstki, która wpada do osobliwości i w niej przepada, zawsze musimy brać pod uwagę parę stanów kwantowych. Jeden, który wpada do środka i jeden, który z osobliwości wylatuje. I taki zabieg wcale nie sprawia, że osobliwość magicznie znika z równań, ale za to przestaje być ostatecznym końcem dla stanu kwantowego cząstki i pozbywamy się paradoksu informacyjnego. W ten sprytny sposób informacja nie ulega po prostu zniszczeniu. Ale gdzie się zatem podziewa, zapytacie, i bardzo słusznie zapytacie. No, według tych naszych panów fizyków płynie do tyłu w czasie do równoległego wszechświata. I tu się zaczyna ten Star Trek, o którym mówiłem. No nie oszukujmy się, brzmi to jak sprytna sztuczka matematyczna, jak taka kosmiczna, kreatywna księgowość, zgrabna interpretacja równań, która no niestety nie pociąga za sobą żadnych obserwowalnych w świecie fizycznym konsekwencji. I rzeczywiście, dla przypadku czarnych dziur jest to zjawisko całkowicie nie do zaobserwowania, no bo przecież nie polecimy tam i nie sprawdzimy, czy informacja zniknęła w innym wszechświecie. W ogóle jak się do tego zabrać? Ale sprawa ma się zupełnie inaczej, jeśli chodzi o moment wielkiego wybuchu. Wczesny wszechświat tuż po narodzinach przeszedł przez fazę niezwykle gwałtownego wykładniczego rozszerzania się, co obserwujemy dzisiaj chociażby w promieniowaniu reliktowym, która to w kosmologii to rozszerzanie nazywamy inflacją. No i pomyślcie o tym jak o pompowaniu balonu w ułamku sekundy do rozmiarów Układu Słonecznego. Taka szaleńcza inflacja tworzy asymetrię między stanami kwantowymi, które biegną w czasie do przodu i do tyłu. I jeden ze stanów się rozszerza, a drugi, no, siłą rzeczy musi się kurczyć. Fizycy twierdzą, że ma to konkretną, mierzalną konsekwencję, którą obserwować możemy do dzisiaj. Chodzi o wspomniane przeze mnie wcześniej mikrofalowe promieniowanie tła. To najstarsze światło we wszechświecie, takie słabe mikrofalowe echo pozostawione przez Wielki Wybuch. Obserwując kosmiczne promieniowanie tła, patrzymy na mapę gęstości materii w zaledwie 380 tysięcy lat po powstaniu kosmosu. Zgodnie z tą nową hipotezą, czy też teorią, we wzorze promieniowania kosmicznego promieniowania tła również powinniśmy dostrzec pewną asymetrię. I co najciekawsze, fizycy podkreślają, że przewidywania ich modelu faktycznie pasują do naszych aktualnych obserwacji kosmosu. No powiem wam, że jest to niesamowicie intrygująca koncepcja, która bardzo mocno ociera się o Star Trek, jakby nie patrzeć. No musimy tutaj oczywiście zachować chłodny umysł. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie nasze wybrakowane zrozumienie natury czasu i przyczynowości jest jednym z głównych powodów, przez które od lat mamy tak gigantyczne trudności w połączeniu fizyki kwantowej i grawitacji. No to podejście jest zdecydowanie warte głębszego zbadania, no bo nieraz już było tak, że wszechświat ten nasz chłopski rozum jakby nie patrzeć traktował z buta. No i nijak nie chce wszechświat się zgodnie z naszą intuicją zachowywać. Także warto mieć tutaj, myślę, otwarty umysł właśnie w kontekście takich rozwiązań. W każdym razie jest to ciekawy pomysł, oczywiście nie oznacza to, że tak faktycznie jest, ale jest to ciekawe podejście, tylko teraz panowie fizycy będą musieli, no cóż, zrobić mnóstwo konkretnie ciężkiej roboty, żeby w jakikolwiek sposób spróbować to udowodnić. Obserwować kosmiczne promieniowanie tła, no i z dużą dozą prawdopodobieństwa znaleźć tam to, czego szukają, a nie po prostu szukać w ten sposób, żeby znaleźć to, co jest im potrzebne. Niezależnie od tego, czy przewidywania dotyczące promieniowania tła okażą się prawdą czy fałszem, jest to autentycznie nowa i interesująca idea, która może w przyszłości przynieść wspaniałe owoce i przybliżyć nas do zrozumienia, jak naprawdę działa wszechświat w swoim najniższym, najbardziej fundamentalnym poziomie. Bo nawet jeśli to nie jest do końca tak, jak im się wydaje, to przy okazji rozwijania tej pracy można wpaść na całkiem ciekawe koncepcje, co wielokrotnie w fizyce i nie tylko, generalnie w nauce miało miejsce. To wszystko w dzisiejszym Astroshorcie, moi drodzy. Trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy, co ciekawego będzie się z tym działo, aczkolwiek musicie pamiętać, że to nie zadzieje się w tydzień, miesiąc, może nawet nie w rok, więc siłą rzeczy trzeba będzie pewnie troszkę na to poczekać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.